To jest podcast PCSS Talks.
Magdo, czy ty lubisz puszczyki?
Trochę się ich boję, ale to chyba są mądre ptaki, więc myślę, że tak.
Wiesz, bo my dzisiaj będziemy rozmawiali o puchaczu. To co prawda nie jest program Zwierzyniec. Ty nie pamiętasz, bo ty za młoda jesteś, żeby pamiętać, że kiedyś był taki program w telewizji. Pan Michał Sumiński prowadził go i opowiadał o różnych zwierzętach.
Pamiętam, Błażeju, bardzo dobrze pamiętam.
No, byłaś bardzo małym dzieckiem i coś tam jeszcze z tego czasu kojarzysz. Ja pamiętam ten program bardzo dobrze, oglądałem go co tydzień, ale ja nie nazywam się Michał Sumiński, tylko Błażej Oczkowski, a wraz ze mną w studiu jest Magda Baranowska-Szczepańska. I rzeczywiście dzisiaj będziemy rozmawiali o puchaczu, z tym, że takim na razie jeszcze nieopierzonym, i to ma podwójne znaczenie, bo on rzeczywiście nie ma piór, ale on dopiero startuje. Startuje, można by powiedzieć, do lotu. Puchacz to tak naprawdę jest platforma uzyskiwania charakterystyk adwersarzy i cyberzagrożeń. I to jest największy projekt zgłoszony w drugim konkursie FENG 2.4 dla instytucji sieciowych. PCSS, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, jest koordynatorem tego projektu, który rozpoczął się w styczniu 2026 roku, a potrwa do końca roku 2028. Dziś nasi goście to kierownik pionu technologii przetwarzania danych PCSS, doktor inżynier Norbert Meyer.
Dzień dobry.
Oraz Mikołaj Dobski z działu bezpieczeństwa ICT naszego centrum.
Witam wszystkich.
To będzie chyba bardzo bezpieczna rozmowa.
O, jak najbardziej. Sowa mądra głowa, jak to mówiłem, do tego jeszcze bezpieczna, bo mówimy oczywiście o cyberbezpieczeństwie i to jest takie cyberbezpieczeństwo w szerszym pojęciu niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, przynajmniej w naszych rozmowach tutaj w naszym podcaście, ponieważ to cyberbezpieczeństwo jest rozszerzone na bezpieczeństwo całego kraju. Ale właściwie to nie ja będę o tym opowiadał, tylko nasi goście. Norbercie, czy mógłbyś krótko scharakteryzować, jaki jest plan? Bo zaczęliśmy, jesteśmy w tej chwili, nagrywamy ten podcast w lutym 2026 roku, czyli zaczęliśmy dopiero realizować ten projekt. Ale jaki ma być jego efekt?
Nawiązując właśnie do puszczyków i puchacza, to rzeczywiście nasz projekt można nazwać pisklakiem. On się urodził w styczniu 2026 roku, czyli tak naprawdę startujemy z projektem, który potrwa 3 lata i efektem tego projektu będzie usługa, infrastruktura na terenie kraju zlokalizowana w kilkunastu punktach. Te punkty to są jednostki badawczo-rozwojowe, a cała infrastruktura z usługami tworzyć będzie kompletną platformę pod prowadzenie badań. Wspomniałeś o programie FENG. To jest rzeczywiście inicjatywa, której celem jest w Komisji Europejskiej powołanie, stworzenie innowacyjnych zadań, których efektem końcowym będą produkty na miarę przyszłości. I tutaj mówimy o cyberbezpieczeństwie, czyli bezpieczeństwie danych, bezpieczeństwie infrastruktury, bezpieczeństwie jednostek.
W dzisiejszych czasach to pojęcie bezpieczeństwa troszkę rozszerzyło nam się. Ono się bardzo mocno zmieniło. Ja wspomniałem tutaj o bezpieczeństwie kraju i to jest chyba ten wątek, który dla nas jest bardzo istotny.
Tak, ja się może odwołam do polskiej prezydencji. 6 miesięcy w 2025 roku Polska miała zaszczyt kierować, koordynować zadania Komisji Europejskiej w obszarze, i tutaj nawiążę do cyberbezpieczeństwa, obszar polskiej prezydencji dotyczył bezpieczeństwa w szerokim pojęciu, między innymi cyberbezpieczeństwa. Możemy na podstawie tego wnioskować, jak istotne w tej chwili jest bezpieczeństwo. I to bezpieczeństwo fizyczne w aktualnej sytuacji geopolitycznej, ale też bezpieczeństwo IT, czyli cyberbezpieczeństwo. Nie bez kozery się mówi o cyberatakach i wojnie cybernetycznej. Co to oznacza? Mechanizmy, ataki, które skomponowane są w środowisku wirtualnym i to nazywamy cyberprzestrzenią. Co ciekawe, ataki, których koszty są dużo, dużo niższe aniżeli prowadzenia tradycyjnej wojny. dużo niższe, a jednocześnie z dużo większymi skutkami i efektami. Niestety, tak możemy powiedzieć. I co w tym momencie robimy? No musimy przeciwdziałać, musimy tworzyć mechanizmy ochronne i między innymi to jest zadanie puchacza. W części niegospodarczej, czyli prowadzenie badań naukowych, ale mówimy też o badaniach w części gospodarczej. I to jest warunek konkursu, warunek Komisji Europejskiej, udostępnienie tych usług i udostępnienie infrastruktury, czyli to, pod czym kryje się puchacz dla przedsiębiorstw, dla gospodarki i dla nauki oczywiście.
Ale to zadzieje się dopiero po zakończeniu projektu?
Nie, niekoniecznie. Mówimy o 3 latach, także chcielibyśmy się skupić też na dostarczeniu usług w okresie tych 3 lat, czyli prowadzenia projektu. Nie chcielibyśmy wybiegać i obiecywać usługi po 3 latach. To się dezaktualizuje, także krokowo udostępniać będziemy usługi w trakcie realizacji projektu i oczywiście po projekcie.
PCSS jest, jak wspomniałem, już koordynatorem tego projektu, ale sam projekt Puchacz opiera się na rozproszonej infrastrukturze bezpieczeństwa w Polsce. Ja chciałem zapytać Was, co to oznacza w praktyce?
Tak jak wspomniał przed chwilą Norbert, inicjatywą i celem infrastruktury badawczej Puchacz jest zapewnienie całej polskiej nauce, w tym w szczególności właśnie 11 punktom na mapie Polski, gdzie powstaną z jednej strony niezależne i samodzielne węzły puchacza, umożliwiające danym jednostkom, ich partnerom naukowym czy przedsiębiorcom zlokalizowanym na danym obszarze geograficznym w Polsce prowadzić w sposób bezpieczny, innowacyjne badania, czy to z dziedziny cyberbezpieczeństwa, czy to z dziedziny sztucznej inteligencji, czy dowolnej innej, tak powiem, badań naukowych, które wymagają doprowadzenia właśnie infrastruktury informatycznej. I to jest tym głównym celem puchacza, żeby każdy w Polsce miał dostęp do takich bezpiecznych, sprawdzonych, zweryfikowanych środowisk, monitorowanych z sztuczną inteligencją, również prowadzącą analizę tego, co się dzieje w tych środowiskach i dzięki temu w dzisiejszych czasach, o których tutaj Norbert wspomniał, zagrożeń hybrydowych, zagrożeń cyfrowych, my nie będziemy się skupiać jedynie na zabezpieczaniu infrastruktur jako takich, a przede wszystkim będziemy oferować możliwość pewności, spokoju ducha i świadomości, że badania innowacyjne, które w ciągu najbliższych miesięcy czy lat są, powiedzmy, kluczowe dla polskiej gospodarki, dla małego i średniego przedsiębiorstwa, dla konkretnych naukowców z Politechniki, z danej uczelni, będą bezpieczne i będą dystrybuowane na ich zasadach, że żaden z tych wspomnianych adwersarzy na początku przez Ciebie, Błażeju, nie uzyska dostępu do tych badań, tylko będą one rzeczywiście kontrolowane, będą mogły być w sposób pewny, opatentowane, tak jak osoba prowadząca te badania sobie tego życzy i tak jak wymaga to nawet finansowanie pewno ich środków, projektów na badania. Dlatego musimy być przygotowani, że Puchacz, jako te 11 rozproszonych ośrodków, jest platformą, frameworkiem, zestawem narzędzi, zestawem również infrastruktury, które w sposób kompleksowy zabezpiecza prowadzenie badań naukowych. Natomiast ostatnie jeszcze zdanie, które chciałem dodać w tym miejscu. Wspomniałem na początku, że to jest 11 niezależnych punktów. Zgadza się. Każdy z partnerów Puchacza, a konsorcjum, którym realizujemy teraz przez 3 lata, przygotowujemy tą infrastrukturę, będzie miał prawo realizować, oferować wspomniane przez Norberta usługi dla swoich partnerów, uczelni, tak jak powiedziałem przed chwilą. Natomiast siłą Puchacza będzie objęcie również całej Polski siatką sfederowanych węzłów, które w momencie, kiedy otrzymamy zapytanie o prowadzenie właśnie bezpiecznych badań chociażby sąsiedzkiej naszej Politechniki Poznańskiej i naukowcy z naszej uczelni prowadzą pewną kwerendę do systemu, odpytają o jakieś zagrożenie, czy przedstawią do systemu zaobserwowane u nich zagrożenie, ślady działalności jakiegoś adwersarza, to system w sposób automatyczny, ale i kontrolowany odpyta resztę konsorcjum, resztę z tych pozostałe 10 jednostek, czy posiadają jakąś wiedzę powiązaną, potencjalnie skorelowany właśnie sposób z danym zapytaniem. Także dzięki temu kluczowe jest z jednej strony autonomia, suwerenność lokalnych badań, ale z drugiej strony, jeśli dana jednostka, dany partner będzie miał ochotę, czy, że tak powiem, zaufa naszej infrastrukturze, którą przez najbliższe 3 lata będziemy w sposób możliwie bezpieczny realizować i też właśnie zada pytanie do całej sieci badawczej, wtedy zysk będzie, oczywiście liczymy, że o rząd wielkości wyższy.
Bezpieczeństwo jest bezcenne, ale Norbercie, możemy chyba powiedzieć o kosztach projektu, bo one są dosyć spektakularne.
Tak. Projekt, jak wspominałem, sfinansowany został z funduszy strukturalnych. Koszt całego projektu, budżet projektu to jest ponad 200 milionów. Znacząca część budżetu to jest infrastruktura i platforma, która osadzona zostanie na infrastrukturze. W projekcie realizujemy prace rozwojowe, których efektem końcowym tak naprawdę będą usługi. Usługi, które pozwolą i wcześniej wspomnianej gospodarce, i jednostkom naukowym, uczelniom, instytutom badawczym prowadzić badania na tej infrastrukturze i co efektem końcowym pozwoli jednostkom na stworzenie pewnych innowacyjnych rozwiązań. To jest jeden z głównych celów Puchacza. Jak wiadomo, duża ilość danych to jest informacja, to jest wiedza. Mówimy potocznie sztuczna inteligencja, wyciąganie informacji. Natomiast sztuczna inteligencja bez danych wejściowych jest bezużyteczna. Wszystkie algorytmy są bezużyteczne. W związku z tym te dane musimy chronić na poziomie uczelni, ale nie chciałbym powiedzieć przede wszystkim na poziomie gospodarki i administracji, we wszystkich obszarach. Natomiast tam, gdzie te dane są wrażliwe, poufne, wchodzi to bezpieczeństwo. Temat, bym powiedział, tym bardziej znaczący w kontekście, wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja geopolityczna. Ten temat nabrał znaczenia od kilku lat.
Temat sztucznej inteligencji pojawił się już kilkakrotnie w waszych wypowiedziach, więc ja muszę zadać to pytanie. Wiemy, że sztuczna inteligencja jest teraz czymś, czym w pewnym sensie zachwyca się cały świat. Mówi, że w pewnym sensie, bo ten zachwyt czasami już zamienia się w irytację, ale to z różnych innych względów, nie z tych względów, o których my teraz rozmawiamy. Natomiast wiadomo, że sztuczna inteligencja jest tak naprawdę fenomenem, który nadal jest rozwijany. On jeszcze nie osiągnął pewnego stopnia, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale użyjmy go na potrzeby tej rozmowy, stopnia perfekcji. Czyli sztuczna inteligencja bardzo często myli się i szczególnie przy dużej ilości danych nie zawsze potrafi wyciągnąć właściwe wnioski. Dlaczego o tym wspominam? Chcę zapytać o to, w jaki sposób będą weryfikowane działania właśnie tej sztucznej inteligencji. Może tutaj podam taki przykład. Sztuczna inteligencja, analizując przypadek pacjenta w szpitalu, może się pomylić i przez przypadek zapisać leki, które nie pomogą, a zaszkodzą. W jaki sposób możemy przeciwdziałać temu w przypadku naszego projektu?
Ja może odwołam się do historii sztucznej inteligencji. W tej chwili oczywiście temat jest modny od kilku lat. Mówimy o AI, mówimy o sztucznej inteligencji, o systemach wnioskowania, ale tak jak wspomniałeś, sztuczna inteligencja albo algorytmy bardziej, tak, dotyczące czy obejmujące sztuczną inteligencję, mogą się mylić. Mówimy o halucynacji, mówimy o być może złych algorytmach wnioskujących. Natomiast sam temat sztucznej inteligencji, ona się jeszcze wtedy nie nazywała sztuczną inteligencją, jest bardzo stary. Jeszcze w czasie, kiedy ja studiowałem, nie powiem kiedy, ale było to bardzo, bardzo dawno temu.
Oglądałeś Zwierzyniec?
Tak. I byłem już trochę większy, nie byłem taki zupełnie mały. No więc w czasach Zwierzyńca i później tematyka sztucznej inteligencji, aczkolwiek tak się nie nazywała, była już podejmowana. W związku z tym mówimy o perspektywie i czasookresie kilkudziesięciu lat i patrząc na to w tej chwili, ona nabrała na pewno rozpędu, zmieniły się technologie. To są w tej chwili technologie, które rzeczywiście potrafią wspomagać algorytmy, potrafią pozwalać nam na tak zwane trenowanie modeli. Ale tak jak wspomniałeś, dane, tak? Te dane muszą być, im większa ilość danych i odpowiednie algorytmy, tym to wnioskowanie jest bliższe prawdzie. Ponieważ chcielibyśmy przedstawić skalę. Jeżeli mówimy o 11 lokalizacjach, to możemy sobie jeszcze wyobrazić całą sieć ogólnopolską. Pionier, w której pojawiają się informacje. Konsorcjum to są jednostki, które, bym powiedział, są elementami albo są partnerami Pioniera, w związku z tym mają dostęp do tych informacji. Wartością dodaną Puchacza jest zbieranie tych informacji, czyli na starcie otrzymujemy rzeczywiście dużą ilość informacji, oczywiście tą, która i danych, która nas interesuje z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa. I co w tej chwili robimy? Tworzymy tą sieć krajową, tworzymy usługi i wspomagamy się elementami AI.
To jeszcze ja zapytam, kiedy o tym mówimy, jakie są największe wyzwania technologiczne tego projektu? Bo tak sobie opowiadamy, że to takie wszystko fantastyczne, ważne, ale to przecież jest ciężka praca, więc mnie interesuje takie najtrudniejsze, największe wyzwanie technologiczne projektu z dzisiejszej perspektywy.
Gwarancja aktualności, innowacyjności i praktyczności tego rozwiązania w całym cyklu życia puchacza. To jest największe, moim zdaniem, wyzwanie właśnie dla puchacza. Tak jak wszyscy wiemy, tak Norbert wspomniał, ja przyznam, że swoje doświadczenie z sztuczną inteligencją zacząłem, jak tak powiem, systemy eksperckie już były zapominane, także trochę później, ale też przeszedłem przez uczenie maszynowe czy sieci neuronowe, które powstawały, zanim jeszcze była koncepcja dużych modeli językowych. Natomiast to, co wspomnieliśmy na wstępie, puchacz jako ogromne przedsięwzięcie ogólnopolskie, to, żeby właśnie zapewnić jakość, aktualność i przydatność rozwiązania w całym cyklu życia platformy badawczej, infrastruktury badawczej, celowo tutaj nie mówię projektu, tylko mówimy tutaj o tym 8-letnim okresie, kiedy infrastruktura badawcza będzie wykorzystywana. Żeby okiełznać te wszystkie wymagania, podzieliliśmy, powiedzmy, na 3 laboratoria. Pierwsze jest to, o którym wspomniał przed chwilą Norbert, stojące u podstaw. Ja to lubię nazywać twardym cyberbezpieczeństwem. Mówimy tutaj o rozwiązaniach typu firewall, systemy antywłamaniowe, systemy wykrywania adwersarzy w sieciach. Cały zestaw procedur i formalizmów, czy wchodzące obecnie, łączące się wszystkie też jednostki naukowe obejmujące Krajowy System Cyberbezpieczeństwa?
Tak zwane NIS+, albo NIS2.
Puchacz między innymi również odpowiada na tematy prawnoformalne. Już dla jednostek naukowych i dla małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast wracając, powiedzmy, do zbierania danych, staramy się w ramach projektu Puchacz zainstalować we wspomnianych wcześniej 11 jednostkach ogólnopolskich dedykowaną infrastrukturę sieciową, infrastrukturę cyberbezpieczeństwa, do której jednostki prowadzące te węzły będą mogły podpiąć swoich klientów czy dedykowanymi łączami podpiąć właśnie laboratoria badawcze z uczelni i te wszystkie dane zebrane, czy to lokalnie, czy jak wspomniałem wcześniej, w sposób jeszcze sfederowany, analizowany całą mocą ogólnopolskich systemów obliczeniowych, one trafią do drugiego laboratorium. Lubię nazywać laboratorium pomostowym albo laboratorium narzędzi oprogramowania, którego głównym celem, głównym efektem będzie wytworzenie ogólnopolskiej sieci czy jeziora Data Lake właśnie o adwersarzach. Tutaj celowo chciałem też wspomnieć, że nie mówimy tylko o zbieraniu próbek złośliwego oprogramowania. Od tego szybkie wyszukanie w popularnej przeglądarce, 2 kroki i mamy dostęp do setek, o ile nie setek tysięcy próbek. Zyskiem platformy Puchacz będzie natomiast, że część z tych próbek czy próbki, które są obserwowane, które celowo atakują polską naukę, a są sprofilowane pod jednostki naukowe, bo tak, to jest to, o czym wcześniej nie wspomnieliśmy. Owszem, jesteśmy w stanie geopolitycznych cyberzagrożeń, aczkolwiek to, co uważam, że w mediach ma nadal za mały wygłos, jest, że coraz częściej przedmiotami ataków adwersarzy są nie tylko infrastruktury krytyczne, infrastruktury państwowe, systemy obrony narodowej, bo tak, owszem, to są te systemy, to są te incydenty, ataki najbardziej medialne, owszem, przedstawiające bezpośredni zysk, szybki zysk, działające demotywująco i rzeczywiście wprowadzające zamęt i niepokój. Natomiast infrastruktura badawcza Puchacz adresuje również kolejny krok, rosnący, od dziesięcioleci obserwowany, natomiast nadal będący i też coraz bardziej rosnących zainteresowań właśnie obszar bezpieczeństwa nauki i badań. Tego, jak naukowcy, jak biznes, jak gospodarka przygotowuje się do odpierania tych ataków, do budowania operacyjnych produktów, czegoś, co rzeczywiście zapewnia bezpieczeństwo czy w kraju, czy klientom, czy wspólnot, które rzeczywiście starają się być odporne na zagrożenia, na szpiegostwo przemysłowe, czy chociażby na, czy nawet wręcz na próby niszczenia badań. Bo takie przypadki w dziedzinie oprogramowania też są, gdzie coraz częściej do popularnych pakietów naukowych, popularnych pakietów oprogramowania, czy wchodzą jakieś backdoory, czy pojawiają się jakieś celowe błędy, są przemycane, które na dłuższą metę to właśnie one stanowią zagrożenie. I dlatego, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, staramy się w ramach platformy Puchacz zbudować bezpieczne środowiska. I w końcu, Błażeju, wracając do swojego pierwotnego pytania, co z tym AI?
Bo to jest to trzecie laboratorium, tak?
Zgadza się. Mając już zebrane dane o atakach na jednostki naukowe i na polską naukę, na badania, mając je przetworzone w pewny, uznany w społecznościach sposób, czyli nazwijmy to z minimalną dozą sztucznej inteligencji. Oczywiście wszyscy producenci rozwiązań jakąś sztuczną inteligencję przemycają do swoich rozwiązań. Tak jak to powiedział Norbert, jest to medialne, reklamowe, no tak. Natomiast w oparciu o te sprawdzone narzędzia, algorytmy pod pełną kontrolą człowieka, budujemy laboratorium trzecie, laboratorium sztucznej inteligencji, które z jednej strony zapewni znów bezpieczne środowiska do świadomego i kontrolowanego rozwoju sztucznej inteligencji. W dzisiejszych czasach, gdy mój zespół prowadzi fragment tego laboratorium, korzystamy z LLM-ów, dużych modeli językowych. Ale czy to będzie za 3 lata? Nie wiem. Natomiast prowadząc pracę nad przygotowaniem usługi bezpiecznego laboratorium sztucznej inteligencji, w tym momencie wykorzystujemy to, co jest state of the art, najnowszą technologią. Obudowujemy wokół tego procedury, technologie. Notabene nie bez przyczyny użyłem sformułowania, żeby trzymać to w ryzach, bo tak naprawdę nie skupiamy się w ramach infrastruktury Puchacz na trenowaniu, budowaniu nowych modeli AI, tylko skupiamy się na tym, aby te duże modele dostępne jako open source, czy modele, które przedsiębiorstwa dostarczą, osadzą w środowisku laboratoryjnym Puchacza, oczywiście będą uruchomione w sposób bezpieczny, natomiast również te modele będą obudowane zestawem narzędzi, tak zwanych guardrailsów, które zapewnią, że jeśli jakieś przedsiębiorstwo, które również chce wejść w budowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem AI, nie sparzy się, nie zaszkodzi sobie, nawet pozyskując jakiś super model ogólnego zastosowania, natomiast dzięki osadzeniu tego w naszym laboratorium będzie mogło świadomie, w sposób kontrolowany, monitorowany i rozliczalny rzeczywiście zbudować swoje rozwiązanie.
I laboratoria te połączone będą przez sieci szerokopasmowe Pionier oraz miejskie sieci metropolitalne.
Tak.
Tutaj użyłeś, Mikołaju, dwóch słów, które mnie przekonały. Świadome i kontrolowane użycie sztucznej inteligencji lub, jak powszechnie mówi się, AI. I to jest, myślę, to, co powinno też uspokoić naszych słuchaczy. Podsumowałbym to, czego się właśnie dowiedziałem od Was, Norbercie i Mikołaju, takim stwierdzeniem, że każdy atak ze strony naszego adwersarza na jednostkę polskiej nauki, na jakiś konkretny projekt, na jakąś konkretną uczelnię, tak naprawdę wzmacnia naszego Puchacza, bo ona przejmuje siłę tego ataku i wykorzystuje go do umacniania tej infrastruktury. Oczywiście w bardzo uproszczony sposób to w tej chwili wyraziłem, ale pytanie, czy dobrze to rozumiem?
Ja się odwołam do jednej z usług, którym udostępnimy w Puchaczu. Wspomniany wcześniej NIS, ustawa KSC, czyli wytyczne z jednej strony, a zobowiązania z drugiej strony dla jednostek, praktycznie wszystkich jednostek, które nazywane są jednostkami kluczowymi. Musimy takie jednostki obudować bezpieczeństwem. I teraz wyobraźmy sobie dużą instytucję, jak uczelnia składająca się z kilku tysięcy osób, która musi wprowadzić elementy bezpieczeństwa. Dlaczego je wprowadzamy? Żebyśmy byli w stanie ocenić, czy w ogóle do jakiegoś ataku doszło i kiedy. Czyli tak zwane incydenty. Te incydenty musimy zgłosić. Więc z jednej strony mamy duży kombinat w postaci kilku tysięcy osób, który musi wdrożyć takie mechanizmy, a z drugiej strony mamy małe przedsiębiorstwo, które też się kwalifikuje w KSC, które nie ma odpowiedniego zespołu i również musi to wdrożyć, tak? Czyli dwa takie bieguny związane ze skalą, a z drugiej strony z brakiem świadomości i kwalifikacji. I tutaj wychodzimy też naprzeciw, dając usługi na przykład centrum operacyjnego, czyli takiego elementu, który w infrastrukturze jest w stanie wykryć właśnie incydenty czy próby ataków i próby dotarcia do danych, dotarcia tak zwanego nieautoryzowanego dostępu do informacji, do danych. I to jest, bym powiedział, też taka wartość dodana naszego projektu, gdzieś chcielibyśmy wyjść naprzeciw tym zadaniom i tym oczekiwaniom w Polsce małych i dużych jednostek.
Puchacz narodził się z powodu zapotrzebowania na tego typu działania, prawda? Dlatego, że żyjemy w czasach dosyć trudnych i te ataki, które się pojawiają, możemy się spodziewać, że będzie ich jeszcze więcej, więc ten puchacz ma być, rozumiem, taką tarczą, tak? Z jednej strony. Z drugiej strony ma być też takim miejscem, w którym będziemy wiedzieli, jak z tymi atakami sobie radzić i jak im zapobiegać, ale świat bardzo pędzi do przodu. Trudno nam jest przewidzieć, co będzie za rok, dwa lub trzy. Ja mam takie pytanie, czy wiemy dziś, albo czy możemy przewidzieć, jak puchacz zareaguje na nową, nieznaną technikę ataku?
Zacznijmy od tego, że w takiej sytuacji, niezależnie od rodzaju ataku, puchacz będzie zainstalowany, będzie wdrożony właśnie, żeby widzieć, że coś się dzieje. Narzędzia narzędziami, sztuczna inteligencja, ale nadal najważniejszy zawsze jest doświadczony człowiek. I puchacz, chociaż już z laboratorium pierwsze, ze wspomagania laboratorium drugiego i sztuczną inteligencją, która też jeszcze adresując jedno z wcześniejszych pytań Błażeja, pomoże operatorowi zinterpretować obserwowane zachowania, obserwowany ruch sieciowy, nie podejmie za niego decyzji, że to jest atak, ale poinformuje go, że coś wygląda nietypowo.
Coś jest podejrzane.
Czegoś nie było, coś się pojawiło. Te informacje pozwolą już odsiane z szumu informacyjnego czy z obserwowanych ataków, których wiemy, że są atakami, właśnie te nietypowe, te sytuacje, w których puchacz będzie się zastanawiał, czy coś jest atakiem, czy coś nie jest atakiem, zwrócić uwagę operatora systemu, który dzięki właśnie wdrożeniu zobowiązań NIS czy KSC będzie na miejscu, żeby na taki alert, na taką uwagę odpowiedzieć i odpowiednio zareagować.
Pozwolę sobie powrócić do tego, co Norbercie powiedziałeś na samym początku, że nasz puchacz jest co prawda jeszcze taki mały, nieopierzony do końca, ale wiemy, co czeka nas w perspektywie najbliższych kilku lat i w perspektywie tego, kiedy on już wyleci z gniazda, używając kolejnej metafory, na początku 2029 roku. I z tego się bardzo cieszę. Na koniec chciałem jeszcze dopytać o jedną rzecz. Czy możecie nam zdradzić, proszę, które części infrastruktury PCSS-u mają swój duży udział w tym właśnie projekcie?
Takim poligonem, który doświadczalnym i poligonem, który jednocześnie zbiera dane i służy nam do dalszej analizy, to jest sieć ogólnokrajowa, ale tak jak wspomnieliśmy, mamy kilkunastu partnerów rozproszonych na terenie Polski, partnerzy, którzy są operatorami telekomunikacyjnymi. To są uczelnie, które zbudowały sieci miejskie, światłowodowe, połączyły jednostki z obszaru nauki, ale też administracji i gospodarki. Podobnie jak to wygląda w Poznaniu, podobnie wygląda w kilkunastu innych lokalizacjach, właściwie kilkudziesięciu innych lokalizacjach, ale kilkunastu przedstawicieli mamy w projekcie. I teraz z jednej strony zbieramy te dane, to są sieci miejskie, to są sieci krajowe, z drugiej strony chcielibyśmy wykorzystać te dane pod analitykę, pod tworzenie odpowiednich próbek, które w dalszym ciągu wykorzystywane są właśnie do pozyskiwania informacji, a z informacji pozyskiwania wiedzy, tak? Czyli mamy takie etapy filtrowania. Do tego służy infrastruktura obliczeniowa, gdzie tworzone może być w infrastrukturze badawczej modelowanie, czyli bym powiedział to strojenie systemu AI, infrastruktura danych, która składuje dane pozyskiwane czy otrzymywane z sieci krajowej. I mamy w tle jeszcze te zastosowania, które w PCSS tworzą tą część produkcyjną, czyli otwarta nauka, która jest polityką Komisji Europejskiej, czyli możemy sobie wyobrazić zbiory, repozytoria danych w Europie i podobnie Krajowy Magazyn Danych, czyli taki jeden węzeł, który posiada dane z obszaru nauki w Polsce. Więc duża pojemność danych, infrastruktura danych z jednej strony, obliczeniowa i sieci, z których pozyskujemy te dane. A na samym końcu mamy uczelnie, które chciałyby oczywiście zabezpieczyć dostęp do swoich danych i do swoich infrastruktur. Także taki byt, platforma rozproszona z jednej strony, scala wszystkie jednostki, które są zainteresowane usługami tworzonymi w puchaczu. I to jest, bym powiedział, ten etap, gdzie nasz ptaszek zacznie latać i będziemy chcieli udostępnić usługi w środowisku w Polsce.
Ja myślę, że bacznie będziemy obserwowali jego rozwój. A tymczasem bardzo chcieliśmy wam podziękować za to, że zgodziliście się z nami spotkać i wyjaśnić nie tylko nam, ale przede wszystkim naszym słuchaczom, czym jest puchacz i dlaczego jest on, szczególnie dziś, w tym czasie, tak bardzo ważny.
Przypomnijmy, że gośćmi dzisiejszego odcinka byli koledzy z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, dr inżynier Norbert Meyer, kierownik pionu technologii przetwarzania danych oraz Mikołaj Dobski z działu bezpieczeństwa ICT naszego centrum. A rozmowę prowadził Błażej Oczkowski
oraz Magdalena Baranowska-Szczepańska. I tutaj jeszcze oczywiście nie możemy zapomnieć o naszym ulubionym puchaczu Mariuszu, Mariuszu Owsiannym, który cały nasz dzisiejszy program zrealizował. Norbercie, Mikołaju, dziękujemy wam jeszcze raz bardzo serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki wielkie.
A naszym słuchaczom mówimy do usłyszenia.
Cześć.